Na naszej antenie pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Szczęść Boże, pani doktor. Kłaniamy się o tej wolności słowa, o wolności prasy, wolności mediów. Na sztandarach mają ją wszyscy, ale... No ale jak to wygląda tak naprawdę? Państwo wysłali i bardzo też za to dziękuję, jako Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, takie oświadczenie, w którym mówią państwo, że publiczne poniżanie nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, a to w kontekście chryi, która została zorganizowana w uroczystość Królowej Polski pod Radiem Maryja.
Dokładnie tak jest. To znaczy tym oświadczeniem Centrum Monitoringu Wolności Prasy chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że wolność słowa ograniczana jest prawami innych, poszanowaniem godności, szacunkiem, tolerancją i nie może wiązać się po prostu z tym, żeby te zasady łamać w imię na przykład realizacji zasady wolności słowa. I mamy jeszcze do tego do czynienia z sytuacją, w której akurat dotyczy właśnie łamanie tych zasad, poniżanie osoby, która związana jest po prostu z mediami, związana jest po prostu z funkcjonowaniem w mediach, gdzie potrzebny jest do tego autorytet, wiarygodność i po prostu bo wszystko wpływa na po prostu odbiorców. To ma po prostu znaczenie, więc każdy atak na ludzi, mediów tego typu po prostu powoduje o wiele większe jeszcze skutki wśród odbiorców tych mediów niż powiedzmy w jakimś innym przypadku. I to jest podważanie wiarygodności mediów w ten właśnie sposób. Nie ma nic wspólnego z po prostu wolnością słowa. A szczególnie jeśli dotyczy to, powiem tutaj wprost, ojca Tadeusza Rydzyka, który w ostatnich latach w Polsce stał się takim, bym powiedziała, no na pewno synonimem zła dla niektórych środowisk i takim uniwersalnym symbolem wszystkiego, co ma być właśnie uosabiać coś, co dla nich jest łamaniem zasady na przykład wolności słowa, mową nienawiści, różnego rodzaju bardzo złymi cechami, które nic wspólnego nie mają z rzeczywistością, a mają się utrwalić po prostu odbiorcom gdzieś tam w świadomości. Na przykład taki mechanizm przez wiele lat w czasach komunistycznych stosowano w Polsce wobec rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, gdzie ona zawsze była synonimem wszystkiego, co najgorsze. Mówiono nie Wolna Europa, tylko Freies Europa. O dziennikarkach czy dziennikarzach pisano inwektywy. Publikowano w setkach tysięcy egzemplarzy książki, które udowadniały, jak bardzo zatrute fale to jest właśnie Wolna Europa. To nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, z rzeczywistą zawartością antenową, ale miało zapamiętane być przez ludzi jako to jest coś złego. Monachijczycy, tam gdzie się narodził hitleryzm. I na to nie ma też naszej zgody. A co jeszcze chciałam powiedzieć o współczesnym odbiorze po prostu wolności słowa. Tu jest bardzo taka relatywna sprawa, dlatego że mamy od lat do czynienia z sytuacją, w której dotworzony jest rodzaj takiej fikcyjnej rzeczywistości, której egzemplifikacją są rankingi wolności słowa tworzone przez przez organizacje mające autorytet międzynarodowy. Myślę tutaj o organizacji Reporterzy Bez Granic, która robi główny taki ranking co roku publikowany o sytuacji wolności słowa w 180 krajach na całym świecie. Ranking organizacji Freedom House również dotyczy całego świata. I w tych rankingach od 3-4 lat Polska systematycznie spada z zupełnie fikcyjnych, by powiedziała, powodów. To mówię trochę kolokwialnie, ale wszelkiego protesty, zarówno Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jak i Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wykazują miałkość tego typu rankingów w odniesieniu do naszego kraju. Na podstawie pojedynczych, odosobnionych przypadków wyciągane są wnioski tak radykalne, że wręcz obniżano nam wskaźnik na przykład z kraju o mediach wolnych, na media częściowo wolne, co już było kuriozalne. W ciągu ostatnich właśnie tych 4 lat zajmujemy najniższe od 10-leci miejsce w tym rankingu. Spadliśmy o 58 miejsc. To po prostu jest kuriozalne. I jeszcze jedna rzecz. Myślałam, że przez wiele miesięcy, że to dotyczy głównie Polski, ale w tym roku właśnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich robiliśmy konferencję z dziennikarzami z krajów Trójmorza, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i rozmowy bezpośrednie z różnymi dziennikarzami z takich krajów jak Węgry, Chorwacja, Słowenia, Czechy i inne po prostu pokazały, że wiele ludzi myśli tam podobnie tak jak my. To znaczy na przykład dziennikarze w ankietach piszą zdania: u nas nie ma mediów mówiących głosem naszego narodu. Nie chcemy, te rankingi kłamią. To są wypowiedzi dziennikarzy, których nie znajdziemy w tak zwanych głównych mediach. I na to też chcemy zwracać uwagę swoimi stanowiskami, bo to są jedyne narzędzia, którymi dzisiaj dysponujemy, ale by uczulać odbiorców, jak trudnym zagadnieniem w naszych czasach jest właśnie zagadnienie i realizacja zasady wolności słowa.
W tych rankingach Niemcy, którzy mają mnóstwo włożonego kapitału w media, które wydawane są w Polsce w języku polskim, no ale właśnie kapitał jest na przykład niemiecki, ale powiedzmy o Niemczech, tam media w rankingach publikowanych, które miejsce zajmują? No bo na przykład jak islamiści, muzułmanie gwałcili na Sylwestra kobiety, to media przez wiele, wiele dni milczały na ten temat i to była jakaś taka zmowa w sumie, jakaś zgoda wokół tego, że należy milczeć, bo polityka poprawności politycznej zabrania nam o tym mówić, że muzułmanie gwałcili kobiety w czasie Sylwestra.
To znaczy tak jest, sytuacja taka miała miejsce 3 lata temu i przez 5 dni media niemieckie publiczne nie podały informacji o po prostu tym, jak wyglądała publiczna zabawa w Kolonii na przykład, gdzie właśnie doszło do setek po prostu incydentów tego typu, o których ojciec tutaj wspomina. Więc jakby to pokazało naocznie nam wszystkim, że jest rodzaj cenzury w krajach takich właśnie jak Niemcy. Cenzury, która jest nieformalna, cenzury, która jest niewypowiedziana i dotyczy nie tylko mediów publicznych, ale nawet mediów prywatnych, no bo te informacje się po prostu nie ukazały w dzisiejszych czasach, kiedy dosłownie w ciągu kilkunastu sekund można przekazać zdjęcie z podpisem i to już jest publikacja, prawda? Więc jakby te środki techniczne do tego, żeby takie informacje szybko przekazywać, mamy na wyciągnięcie ręki. Natomiast z tymi przejawami tego typu cenzury po prostu się spotykamy. W Polsce sytuacja, jeśli chodzi o własność mediów, jest wyjątkowo kontrowersyjna, tak to bym nazwała, dlatego że jeżeli w naszym sektorze prasy drukowanej my mamy absolutną dominację wydawnictw niemieckich, bo przypomnę, że numerem 1 na naszym rynku jest wydające ponad 200 milionów egzemplarzy różnego rodzaju gazet i czasopism, wydawnictwo niemieckie Bauer. Numerem 2 jest niemiecko-szwajcarski Ringier Axel Springer, wydaje ponad 120 milionów różnego rodzaju egzemplarzy gazet i czasopism. Numerem 3 jest Polska Presse, czyli spółka, której jedynym właścicielem jest wydawnictwo niemieckie Passauer, wydające praktycznie 100% polskich gazet regionalnych, też ponad 100 milionów egzemplarzy rocznie. I dopiero czwarte jest wydawnictwo Agora, czyli właściciel Gazety Wyborczej, między innymi. To o takim rynku prasy my mówimy. Więc to nie ma takiego kraju w Europie, który miałby w ten sposób kształtowany rynek prasy drukowanej. Jeżeli spojrzymy na własność na przykład najważniejszych portali internetowych, to również mamy po prostu podobną sytuację, gdzie numer jeden na rynku też jest właściciel spoza po prostu naszego kraju. Więc siłą rzeczy ja nie chcę krytykować tych wydawnictw w tej chwili, czy piszą dobrze, czy źle, bo to jest po prostu wymaga zupełnie innej analizy, ale trzeba takie pytanie zadawać, w jaki sposób one zachowują się w bardzo trudnych sytuacjach, z którymi dzisiaj współczesny człowiek ma do czynienia, gdzie jest konflikt interesów, na przykład gospodarczych, na porządku dziennym i dlaczego tak jest. Czy na pewno wtedy interesy Polski, interesy naszego kraju są po prostu w właściwie prezentowane na łamach tych najbardziej popularnych, poczytnych gazet.
No właśnie, bo to jest to pytanie o, też o pewną filozofię, bo jeżeli mówi się, że na przykład takie, chociaż i to przecież było wyprzedawane w obce ręce, linie przesyłowe, telekomunikacja, nie wiem, tam surowce naturalne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to są jakieś takie dobra strategiczne, no to jak nie myśleć o mediach jako dobrach strategicznych, które są niezmiernie ważne w czasach pokoju, ale też w czasie ewentualnego konfliktu, którego nigdy nie możemy wykluczyć.
Ale oczywiście, że tak jest i na przykład nasi sąsiedzi z zachodniej granicy, czyli Niemcy, zaliczyli w ubiegłym roku właśnie media do tych sektorów strategicznych, w których nie można mieć więcej niż 10% własności obcego kapitału. Po prostu nie ma zgody, to są rozwiązania ustawowe. Tak jest chroniony rynek mediów różnego rodzaju, od prasy czy portali, powiedzmy, opiniotwórczych, informacyjnych, po branżowe, najzwyklejsze takie dotyczące no, prostych spraw jak uprawa ogródka czy hodowla roślin. Więc po prostu trzeba by patrzeć na to, co robią ci najwięksi, najsilniejsi i po prostu ich naśladować. Tutaj nie trzeba odkrywać Ameryki, tylko po prostu zastosować mechanizmy, które oni mają u siebie.
Ale jak zastosujemy, jak przeniesiemy te mechanizmy, to właśnie oni tam z takiej czy innej z zagranicy będą mówić, że tutaj jest gwałcona wolność słowa.
Dlatego nie możemy na to się zgadzać i trzeba po prostu docierać do sedna takich informacji dotyczących po prostu konkretnych faktów. Podam przykład z ostatnich tygodni. Rada Języka Polskiego, bardzo ważna ustawowa instytucja stojąca na straży po prostu czystości przestrzegania naszego języka, w swoim sprawozdaniu tegorocznym za rok 2017-18 składanym w Sejmie napisała o po prostu, powiem tak kolokwialnie, skandalicznych paskach informacyjnych w telewizji publicznej, które według nich są manipulacją i niczym więcej. Tymczasem, gdy przeanalizowaliśmy ten materiał, okazuje się, że oni, naukowcy z tytułami najważniejszych polskich uczelni, podpisują się pod dokumentem, nazywając go sprawozdaniem z wykonania ustawy, analizując zaledwie 4% tych pasków dotyczących tylko i wyłącznie 13 wydarzeń politycznych z tych po prostu ostatnich lat. Więc na podstawie tak małego materiału badawczego, tak szacowna instytucja, w tak szacownej instytucji, jaką jest Sejm, składa tak niewiarygodny dokument. I bez względu na to, jak w tej chwili oceniamy jakość telewizji publicznej, bo to jest na dłuższą i kolejną rozmowę. Ten dokument jest po prostu skandalem. I posługiwanie się nazwą Rady Języka Polskiego, sprawozdaniem z wykonania właśnie ustawy o ochronie języka polskiego w ten sposób, że na podstawie jednego elementu, najmniejszego, nie tak bardzo istotnego, jakim są jakieś belki po prostu w programie informacyjnym i przeanalizowanie tylko 4% z nich, czyli powiedzmy kilku, około 300 czy fizycznie jest ponad 9000 wyemitowanych, no to o czym my mówimy? Jaki to jest rodzaj wiarygodności? Ale w ten sposób tworzy się informacje, które powielane w mediach, w nagłówkach, że skandal i manipulacja w telewizji publicznej przyklejają się odbiorcom tak mocno, że potem brakuje im argumentów, nie potrafią powiedzieć, dlaczego my tak uważamy, ale my właśnie tak uważamy, że to jest skandal, trzeba to zniszczyć, sprzedajmy, bo to się do niczego nie nadaje, to nie są nasze media. No nie jest tak. Bardzo trudno to odkręcać, bo nikt nie ma tyle czasu, żeby analizować wszystko, co dzieje się na ogromnym rynku mediów, ale trzeba chociaż próbować po prostu to prostować i te manipulacje obnażać, bo to właściwie jest jedyna metoda, żeby z nimi walczyć, im się przeciwstawiać.
A zatem ciągle obowiązująca zasada ojców Kościoła, czym się karmisz, tak żyjesz. Jak karmisz się plotką, karmisz się kłamstwem, stajesz się plotkarzem, stajesz się kłamcą. Pokarm to nie jest tylko jedzenie takie spożywczak, ale to jest też ta strawa, która wchodzi do głowy, do serca, no i albo nas buduje, albo nas po prostu powoduje no, jakieś niekorzystne w nas procesy, które później skutkują niestety takim czy innym myśleniem, działaniami, no i na przykład okrzykami w imię wolności słowa Rydzyk to jest złodzieju. No bo takie przecież na portalach, ale też czy pod płotem radia co jakiś czas można usłyszeć, że już tak ludziom wbili do głowy, a o to przecież chodzi, żeby w imię wolności słowa poniżać, oskarżać, oczerniać, kłamać. Ale to z wolnością słowa ustaliliśmy, nie ma nic wspólnego. Na to tak naprawdę to jest kodeks karny.
Dokładnie tak jest i być może trzeba będzie z tych narzędzi także korzystać, nie obawiając się tego, że ktoś będzie zarzucał w tym konkretnym przypadku właśnie łamanie zasady wolności słowa. Bo powtarzam, wolność słowa nie oznacza poniżania kogokolwiek ani braku szacunku dla niego. Można wszystko wyrazić w taki sposób, żeby tych zasad, które są elementarne dla wychowanego kulturalnie człowieka, rozwijającego po prostu właśnie zasady wolności słowa, żeby po prostu tego nie łamać. I nie ma na to zgody, żebyśmy debatę publiczną prowadzili właśnie w taki sposób, że inwektywy i wulgaryzmy zastępują argumenty.
Dziękuję bardzo pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.